Jezus woła, że nie znacie tego, który nie posłał, ale to wołanie zostanie usłyszane. I ci, którzy potem wyruszą, by głosić, że Królestwo Boże się przybliżyło, wyruszą na krańce świata. Ludzie, dla których Jerozolima była krańcem świata, którzy właśnie w życiu poza Jerozolimę z tych swoich wioseczek nie poszli, pójdą na cały świat. Staną się fundamentem 12 niepiśmiennych, źle urodzonych, niewykształconych młodych ludzi, którzy staną się fundamentem. Będą właśnie zwoływać, tak jak Chrystus zwoływał. Bo to greckie eklezja to jest od słowa wezwanie, gromadzenie. Kościół jest zgromadzeniem, ale najpierw jest to wezwanie. To nawet tak bardzo taki arcybiskup Sewilli z VI wieku Izydor właśnie pisze, słusznie nazywa się kościołem eklezją, ponieważ wszystkich wzywa i gromadzi w jednym. To jest tajemnica Kościoła, którą tu staramy się z różnych stron sobie naświetlać, którą trzeba ciągle kontemplować i potem adorować przy całej strasznej grzeszności, przy wszystkich kryzysach, przy wszystkich niewiernościach, które i słyszymy teraz, i były jakieś w innej formie 100 lat temu, 200, 500, 700 i 2000. I trzeba nimi boleć, trzeba je nazywać po imieniu, trzeba je jako grzech wypalać, trzeba się nawracać, trzeba się modlić, trzeba wiedzieć, pamiętać o tym ludzkim wymiarze, widzieć go i boleć nad tym. I starać się go pomniejszać, ten zły wymiar, powiększając ten dobry. Ale przez to wszystko Kościół się przebija. To jest trudna tajemnica. Zawsze była trudna. Augustyn mówi, więc mamy IV wiek. Augustyn mówi, no w Boga uwierzyć to nie jest proste. Ale możliwe, tak. To się stosunkowo jeszcze łatwo. Przyjąć Chrystusa jako Zbawiciela, no to jest bardzo trudne. To już, że Bóg stał się człowiekiem, że przyszedł w czas i przestrzeń, no to już jest bardzo trudna tajemnica. Ale Kościół, mówi, Kościół to jest raczej avocamentum mentis, non firmamentum. To raczej jest obciążenie dla umysłu, utrudnienie dla umysłu, nie umocnienie. To jest naprawdę trudna tajemnica. Ale jak się w nią wnika, tym bardziej też boskie działanie. Że gdyby to było ludzkie, to byśmy to zniszczyli w parę pokoleń. Tak czasami potrafię, wyobraźmy sobie, czasami tak myślę właśnie, jak spojrzymy na koniec XIX wieku i wtedy prawdziwy, straszny problem klasy robotniczej, realny jej straszne położenie i współczujących jej ludzi, których nazwano komunistami, wcześniej socjalistami, którzy byli ideowi, chcieli pomóc słabym i skrzywdzonym, którzy oddawali swoje majątki, jak mieli te majątki, którzy ryzykowali aresztowaniem życiem, żeby pomóc tym ludziom. Ten poziom ideowości w tamtym czasie prześladowania właśnie przez wszystkie rządy i policję, poziom ideowości wśród tych ludzi był bardzo wysoki. Żarliwości był bardzo wysoki. Uczciwości był bardzo wysoki. Średnia była pewnie wyższa niż chrześcijan z tamtego czasu. Ale kiedy tylko doszli do władzy i znaczenia, wystarczyło paręnaście lat, żeby z tych ideowych ludzi, którzy się poświęcają, zamienili się w najbardziej krwawy reżim w historii świata. Tak kończą ludzkie przedsięwzięcie. Właśnie w imię wolności, wolności braterstwa wcześniej wymordowano dużo, dużo więcej niż w czasie wszystkich wojen religijnych. To czyste ludzkie przedsięwzięcia się źle kończy. A na szczęście Kościół reperuje się i ta łódź przegniła, o której wczoraj mówiłem, jednak ciągle płynie do portu. I dopłynie do portu. Choć właśnie słabych ludzi się składa z grzeszników i musimy to widzieć, musimy nad tym boleć, musimy to nazywać jasno i wyraźnie i się nawracać. Kościół to jest zwołanie wszystkich. I to też jest część tajemnicy Kościoła, że wszyscy to mogą się znaleźć. totalnie niewykształceni i subtelni intelektualiści. Ludzie, którzy mają wyraźnie prawicowe poglądy i wyraźnie centrowe i wyraźnie lewicowe poglądy. I dzieci maluśkie, które tu przed chwilą drogę krzyżowo sprawiały, nawet takie w wózeczkach. I sędziwi ludzie, właśnie już dosyć fizycznie zniedołężniali, a duchowo bardzo młodzi i bardzo otwarci na przyjęcie Bożej łaski. Mężczyźni i kobiety wszyscy. To jest też i trud tajemnicy Kościoła, i piękno tajemnicy. Wszystkich wzywa i gromadzi w jednym. I to jest coś, o czym chciałem Ci powiedzieć, bo to ta formuła właśnie Ireneusza Izydora z Sewilli właśnie jest taką formułą, która kładzie nacisk na otwartość Kościoła i gromadzenie w jedno, co jest niesłychanie trudne, żeby wszystkich tak różnych ludzi, właśnie języków, ludów i narodów gromadzić w jedno. To jest wielkie zadanie Kościoła. To jest niesłychanie ważne zadanie Kościoła i o nim trzeba powiedzieć właśnie na tym planie krzyża. Już wczoraj mówiliśmy o ciągłości przez 2000 lat, o tym właśnie pionowej belce krzyżowej, to dziś jakby o tym patibulum, o szerokości Kościoła. Chciałem się nad nią chwilę zastanowić, bo co dokonuje Chrystus? W różnych formułach różnie to pytanie odpowiemy, ale w liście do Efezjan Paweł odpowie w taki sposób. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogości. Otóż to pamiętajmy, bo to jest rdzenie, ale w naszym sercu pamiętajmy o tym, że zburzył rozdzielający je mur wrogości. Wszystkie kultury, wszystkie cywilizacje dzieliły na swoich i obcych. I wobec obcych chciał dystans. Czasami można było być uprzejmym, ale raczej prędzej wrogość jednak niż dobroć stosowana była. I to właśnie tak mieli Grecy barbaroi, prawda, ci barbarzyńcy, barbaroi, to dlatego tak byli nazwani, że no właśnie barabara mówili, jakoś bełkotali, nie mówili po grecku jak oni. Ale pójdziemy w Japonię i tam będą gaijin, ci co nie mieszkają na wyspie, ci wszyscy niechętni, gojowie w Izraelu, jaurowie, znawców islamu i tak dalej właśnie. No my też żeśmy jakaśmy tych Niemców nazwali. Niemce, no może nie umieją mówić. Niemy są, nie tak jak my to. Zawsze ten podział swoi i obcy był naturalny. Moja wspólnota, moja kultura, moja religia i ci drudzy. A Chrystus obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogów. Oczywiście ten mur, to każdy Izraelita, każdy, kto słuchał tego, to wiedział dobrze, że chodzi o mur świątynny, że tam jest oddzielony dziedziniec pogan, gdzie mogli przyjść poganie, modlić się do Boga jedynego. I potem zaraz dziedziniec kobiet oddzielony, gdzie już tylko kobiety oczyszczone i mężczyźni mogli wyjść. I potem kolejny dziedziniec mężczyzn, a potem dziedziniec kapłanów. Ale mur, tak mocno rozdzielając, to był między poganami a Żydami. I ten mur właśnie tam znaleziono, archeologowie odkopali inskrypcję: żaden cudzoziemiec niechaj nie waży się przekraczać poręczy otaczającej świątyni i ogrodzenia. Ten, który by to uczynił, będzie winien swej śmierci. Wszędzie jasno to było napisane. Za wejście pogan na dziedziniec świątynny już żydowski groziła kara śmierci. Jednoznacznie. A Chrystus zburzył ten mur rozdzielający. Tworzy Kościół powszechny, kataholos, katolikus, zgodnie z całością, kompletnością, powszechny, uniwersalny, globalny, dla wszystkich. Ponad kulturami, ponad podziałami wiekowymi, płciowymi, rasowymi, jakiekolwiek byśmy chcieli, zbudził rozdzielający je mur, tworzy Kościół powszechny. I to jest niesłychanie wielkie zadanie dla nas. Bo w nas też te mury my je budujemy często. W naszym sercu są te mury. To ludzka sprawa. Ale Chrystus burzy te mury. I żąda, żebyśmy my je burzyli. Jedność jest niesłychanie ważna. Ja znaczy przypomnę, bo to jest takie subtelnie, ale właśnie Pismo Święte jest, sam to już mając swoje lata i będąc kapłanem, ciągle odkrywam bogactwo Pisma. Zwrócę uwagę na pewną subtelność, właśnie która mówi o tej katolickości, na dwa opisy połowów. Jest na początku działalności ten pierwszy połów opisany przez Łukasza, kiedy Piotr wraca zmartwiony bardzo, bo całą noc łowili i niceśmy nie łowi, a Pan Jezus mówi, pójdź na głębię i zarzuć. I on mówi, no to jest niemożliwe, bo ja tu właśnie jeszcze z tatą pływałem, z dziadkiem, a już wcześniej, to nie ma sensu, ale na Twoje słowo zarzucę. I zarzucili, i połów był tak ogromny, że sieci się rozrywa. Tutaj też, tak duszpastersko, myślę, to jest już moja interpretacja, ale wydaje mi się, że warto ją jednak dodać tak rekolekcyjnie do pomyślenia dla każdego z nas, że ciekawą jest rzeczą, że Piotr, który był świadkiem uzdrowień ślepych, głuchoniemych, chromych, trędowatych, paralityków, był świadkiem wskrzeszeń. No to niewiarygodnie silnych cudów. Nigdy nie zareagował tak spontanicznie i tak drastycznie, jak przy cudzie połowów ryb, który by, wydaje się, cudem, że tak powiem, no, bardzo łatwym, jeśli tak można powiedzieć, w stosunku do tych wielkich cudów. Że złowili więcej ryb i aż im się sieci rozrywały. Ale tylko wtedy Piotr nagle pada na kolana i mówi, odejdź ode mnie, bo mistrz, człowiek grzeszy. Kiedy wskrzesił umarłych, to nie reagował tak. Jasne, Pan Bóg ma tę moc. Myślę, to mój domysł, ale myślę, że tak ma dużo prawdopodobieństwa, że Piotr pełen admiracji dla Chrystusa zostawił sieci i poszedł. I który potem właśnie się nawraca i jest tym pierwszym kamieniem węgielnym, tym skałą, na której Kościół powstaje, że ten Piotr miał takie przekonanie, że ty, mistrzu, jesteś od wielkich rzeczy. I ty właśnie wskrzeszać, uzdrawiać paralityków, chromy, ślepych, trędowatych. Tak, to jest wielka rzecz. Ale na rybach to ja się znam. Ryby to jest moja działka, bo tu z dziada, pradziada wypływamy, znamy to jezioro galilejskie, znamy każdą płciznę, znamy każde głębie, wiemy kiedy, jakie ryby i gdzie. I tutaj od maleńkości wszyscy wiemy. I dla niego było szokiem, że Chrystus też na rybach się zna lepiej. Że tutaj też jest coś ważnego właśnie. Mówię to dlatego, że myślę, że to jest taki moment dopłaczenia w swoim sercu, że każdy z nas może mieć takie swoje rybki. Panie Jezu, od takich właśnie rzeczy ważnych, rekolekcje, spowiedzi, jakieś ofiary dla posty i tak dalej, to ja tutaj z Tobą, no ale są takie rzeczy, które ja sobie sam, ja tu się znam, ja w sataranuję sobie sam, ja wiem, jak to się robi. No to nie, to właśnie jest to Piotrowe. To jednak tam też trzeba wpuścić Chrystusa, całe swoje życie otworzyć na Chrystusa. W modlitwie, w sakramentach, w tym, co wszystko, każdy detal prześwietlić Chrystusa. Ale to jest ten pierwszy połów właśnie, gdzie właśnie ryb, to dla nas ważne, sieci się aż rozrywa. I potem jest drugi połów, po zmartwychwstaniu u Jana opisany. Znowu mówi Pan Jezus, żeby zarzucili. Oni zarzucają i złowili aż 153 ryby. Tą liczbę podaje Jan, dosyć dziwną. I mówi, ale to był ogromny połów, 153 duże ryby, ale sieci się nie rozerwały. I to jest ta właśnie, po zmartwychwstaniu mamy do czynienia z Kościołem. Ojcowie Kościoła, a potem też i wybitni teologowie, bo to Ratzinger, zanim tą interpretację powtarzam, za Józefem Ratzingerem, właśnie mówią, ta sieć to Kościół. Te 153 ryby to jest 3 razy 3 razy 17. W kręgach akademickich i naukowcy ściśli mogą to wymnożyć i sprawdzić, że to jest 3 razy 3 razy 17. Trójka liczba boska. To znaczy, że mamy dwie trójki, 3 razy 3, a więc element boski, taki wzmocniony do kwadratu. I 17, można sprawdzić w dziejach apostolskich, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy wykuwa się Kościół, apostołowie mówią językami i medowie się dziwili, że mówili językiem, i persowie się dziwili, i jacyś tam właśnie kolejni i tak dalej, z Egiptu się dziwili i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się dziwili, że w swoim językami słyszą, i tam było 17 języków. I właśnie ta liczba 153, bosko-ludzka, mówi właśnie o tajemnicy Kościoła, szczepienia boskiego z ludzkim, bardzo silnego boskiego, 3 do kwadratu. I tych wszystkich, którzy przyszli i rozpoczątkowali Kościół w jego pierwszym momencie, kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów. I to też, ale właśnie te sieci są ważne. Mamy mnóstwo ryb, potęgę ryb, ale już teraz się nie rozrywają sieci. Jedność. Jedność jest bardzo mocno podkreślona. To dlatego o tym trzeba mówić, że my ciągle się dzielimy. Że my ciągle pekamy, już nie mówię, co dzisiaj w Polsce się dzieje. I słuchamy Chrystusa, kiedy modli się na arcykapłańska. Nie tylko za nimi, apostołami proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, za nas. Aby wszyscy stanowili jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałą, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno. Tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. No chyba nie można tego mocniej powiedzieć. To jest niesłychanie mocny apel i jedno nasze stwierdzenie. Jak nie są razem, to nie są wiarygodni. Żeby stanowili jedno, żeby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I dziś podzieleni chrześcijanie i dziś my wewnątrz Kościoła pokłóceni uniewiarygodniamy Chrystusa. Psujemy Jego misję. Zgadzając się na poziom, świadomie psujemy Jego misję. I jeżeli nie ma bólu, poważnego bólu w naszym sercu, jeżeli nie ma poważnej chęci reperowania tych wszystkich pęknięć, no to nie wiem, co my tu robimy. To jest niesłychanie ważne wezwanie. Ojciec, jeden z takich pisarzy katolickich z V wieku, krótko mówi. Jak po potopie, gdy pycha ludzka zbudowała przeciwko Panu wysoką wieżę, rodzaj ludzki zasłużył na rozdzielenie przez mnogość języków. Tak teraz pobożność wiernych zgromadziła różnorodność języków w jedności Kościoła. Aby to, co niegdyś niezgoda rozdzieliła, teraz miłość zebrała w jedno. Jak jest miłość, to się gromadzimy w jedno. Jak tego nie ma, to się rozdzielamy. Jak brakuje miłości, a to jest największy brak, jaki może być w Kościele. Brak miłości. Diabeł, to diabolos, a to dia, czujemy i słyszymy, jest rozszczepiający. Diabeł rozszczepia, diabeł rozdziela. To jest jego główne zadanie. Rozdzielić i rozszczepić. Ojciec Kościoła powiedział, zły ma stosunkowo mało możliwości działania w środku człowieka. To dzisiaj te egzorcyzmy rozpowszechnione różnego typu, to jest nawet zła naleciałość. To jest spsychologizowanie i takie stabloidyzowanie naszej wiary. To nie jest tak. Ojcowie mówią Kościoła i jest wiara Kościoła, diabeł jest jak pies na łańcuchu. Owszem, groźny, straszny, ale ten Brytan jest na łańcuchu. Jak człowiek nie podejdzie poniżej długości łańcucha, to może ujadać pianę, toczyć, ale nie zdobędzie i nie znaczy tak groźny. Dopiero jak się wejdzie w jego obręb, jak się będzie aktywnie zapraszało, tak. Ale tak on nie ma dużych możliwości. Ma duże możliwości działania pomiędzy ludźmi. I on to dia, żeby rozszczepiać ludzi, wykorzystuje. Jak jest właśnie możliwość pęknięcia, wchodzi. I dużo skuteczniej właśnie pomaga. Jeden umysł pracuje, on mnie wykorzystuje, ona mnie instrumentalnie traktuje, ona się wywyższa. Drugi umysł pracuje dokładnie w tą samą stronę i budzi się nieufność. Jak jest podejrzliwość, mistrz podejrzeń. może funkcjonować. I my, którzy jesteśmy od Chrystusa i którzy to wiemy, mamy cały czas tą pracę scalania wykonywać. Przekraczania cały czas. To oczywiście jest problem od początku. To jest problem oczywiście od samego właśnie podziału. Już Paweł, prawda, pisze te, że jedni utrzymują, że to jest Sylasa, inni Apollosa. Jak wy możecie takie rzeczy robić, prawda? To jest takie jego dramatyczne memoristaicho Christos. Czy Chrystus jest podzielony? Co wy robicie? Opamiętajcie się, ludzie. Jak możecie tak się dzielić? To, zresztą to memoristai pochodzi od merizo, skłócenie, wewnętrzne skłócenie. Tam w innych przejściach jest królestwo wewnętrzne skłócone, nie może się ustać. To jest dzieło zniszczenia. Przykładacie rękę do dzieła zniszczenia, jeśli dzielicie się. Czy ta świadomość katolickości w nas istnieje? Tam, gdzie jest podział, tam jest grzech. Znowu sięgamy w sam początek Kościoła, ostatni pewnie cytat z tych właśnie, ale bardzo ważnych pisarzy, wielkich teologów, Orygena cytuje. Gdzie są grzechy, tam są rozmany, tam są kłótnie. Gdzie zaś panuje cnota, tam jest jedność i zjednoczenie. Przyczyną całego zła jest rozmach. Podstawą wszelkiego dobra jest skupienie oraz powrót poróżnionych do jednomyślności. Jeżeli jednak zachowujemy się tak, że nie łączy nas jedność, to będziemy rozdarci przez zawiść. Będziemy rozdzieleni i nigdy nie dojdziemy tam, gdzie są ci, którzy zostaną złączeni w jedność. Gdyż tak jak ojciec i syn są jedno, tak też będą zjednoczeni ci, którzy mają tego samego ducha. Nie zawsze to jest proste. Często to jest trudne. W rodzinie, w różnych pęknięciach, które zdarzają się między małżonkami, między rodzicami, dziećmi, tej szerszej trochę rodziny. Jest dużo czasami napięć. Teraz jeszcze wchodzą te różne sfery polityczne, podziały, ale chrześcijanie powinni to rozumieć, że to wszystko jest na skórek, że niesłychanie ważna jest praca zjednoczeniowa, praca przekraczająca. Najpierw jednania siebie z Bogiem i stąd, jak wczoraj wspominałem, adorujmy z wdzięcznością tajemnicę chrztu, która włączyła w życie Chrystusa, to też tą dostępność sakramentu pojednania. Że to jest tak, my martwimy się często te same grzechy, znowu nieważne. Właśnie. Ja wtedy też mówię ludziom, a co byście chcieli ciągle nowe grzechy przynosić? To jest tak, że każdy ma swoją jakąś mapę słabości i jakoś rzeczywiście pewne słabości charakteru, jakieś zaszłości i tak dalej, no powoli się w nas zmieniają. Ale to jednak jest ogromnie ważny sakrament. Gdyby nie to, co nie zdajemy sprawy, bardzo podobnie ludzie mogą się osuwać. A tak ciągle ta łaska Boża nas odmywa. To jest wielki sakrament właśnie, ale który ma prowadzić do zjednoczenia. To jest niesłychanie ważne właśnie. Po pierwsze przebaczenie sobie i wokół ludziom. A przebaczenie jest początek. I przebaczenie Pan Jezus mówi, co mówi. Tak, no właśnie, też jest ten Piotr już mądry, prawda? Pyta się o przebaczenie. Czy aż 7 razy? On już czuje, że już rozumie, już złapał to, co mówi mistrz. Żydzi mówili, żeby 3 razy przebaczyć. Ci pobożni, gorliwi Żydzi. Właśnie raz to każdy, drugi raz to jest trudne, no ale właśnie wielkoduszny Żyd to 3 razy przebaczy. Ale więcej nie, bo rozbestwi tą drugą stronę. To już jest szkodliwe, 3 wystarczy. Piotr już czuje, że to Pan Jezus chce więcej i mówi, czy aż 7. 7 to 3 i 4. Doskonałość pełnia boska 3 i ludzka 4. Bardzo ważna liczba i właśnie taka mówiąca bardzo, bardzo mają przebaczyć. A Chrystus mówi nie 7, a 77, co oczywiście nie jest mnożeniem przez 11, tylko powtórzeniem 7, które mówi zawsze. Macie zawsze przebaczyć. I to jest często bardzo trudne. Nasze serce często potrafi być bardzo zranione. Potrafi być ktoś, kto dręczy nas długo i mocno. I rzeczywiście zadra w sercu istnieje i ból, i wstyd, i poniżenie zapisane są w naszych sercach. Ale wiemy zawsze. To znaczy, że przynajmniej się nie zgadzamy na to ściśnięte serce i mówimy, Panie, poszerz moje serce. Panie, pogłęb moje serce. Panie, pomóż, żebym umiał przebaczyć. I ten początek jest najważniejszy. To już potem jest reszta, łaska Boża może działać. Ale właśnie niezgoda na nieprzebaczenie. Zawsze mamy przebaczyć. Ja pamiętam, i to jest też, bardzo mi dużo uświadomiło, Pan był w różnych miejscach, jak byłem lata temu na konferencji w Mediolanie takich ekonomistów i polityków, byłem tam jedynym księdzem, zupełnie takie, powiedziałbym, postchrześcijańskie towarzystwo, dosyć znamienitych tam polityków czy coś, i był taki też panel z Bliskiego Wschodu i tam był bardzo ważny przedstawiciele tam dwóch Arabów z Maroka i z Syrii, i przedstawiciel Knesetu, tam ważny, czyli parlamentu żydowskiego. Jeden Żyd, dwóch Arabów. Zresztą wyglądali jak trzej tacy po 60, trochę zażywni, nosy podobne, jak bracia bliźniacy w dobrych garniturach, świetnym angielskim mówiącym, bo z dobrych szkół średnich brytyjskich wszyscy, więc no zupełnie wykształceni, ale rozmowa ich przebiegała półtorej godziny, że jeden z Arabów mówił, bo wyście tam tu zaatakowali, zrobili to, a to, i wtedy myśmy musieli w reakcji tamto, a tamto. Na co, że to mówił, nie, to bo wyście to zrobili, a wtedy myśmy musieli to i to i to, bo inaczej, gdyby nie to, to byście to. Na co Arab mówi, nie, to było tak, że wyście to, wtedy my to, a wy to, no to my wtedy to. No to Żyd i tak dalej. I półtorej godziny takiego, no, ping-ponga, fakty, konkrety, spokojnie, kulturalnie, cytaty, daty, tak, ale właśnie ani centymetr do przodu. I wtedy były premier, wtedy już nie było w funkcji Szwecji, właśnie wstał i mówi, no ale proszę panów, jeśli panowie nie wprowadzą waszą rozmowę kategorii pojednania i przebaczenia, to ta dyskusja do niczego nie doprowadzi, a dopiero się pogodzić, jak się wszyscy wzajemnie wyrżniecie. I na co wtedy ten właśnie przedstawiciel tam partii liberalnej z parlamentu żydowskiego, przewodniczący tej partii właśnie powiedział, no tak, ale Pan chce, żebyśmy my, Żydzi i oni, Arabowie, zachowywali się jak dobrzy chrześcijanie. A nawet oni mają z tym wielkie problemy. I mówię, to moment iluminacyjny, że rzeczywiście pojednanie, przebaczenie to są wielkie chrześcijańskie kategorie. To Chrystus przez ten radykalizm oczekiwania. Zawsze. Przebaczajcie nawet wrogom. Przez ten totalny radykalizm wprowadził je, bo to nie jest racjonalne. Bo to nie jest tak właśnie... Rzeczywiście ci Arabowie mieli prawdziwy rachunek krzywd. I specyfikowali. I to samo miał ten Żyd. I sprawiedliwość wymaga wyrównywania. Przekroczenie przez przebaczenie, pojednanie, to jest coś niesłychanie trudnego. Niektórzy, tutaj jest parę osób, tak gdzieś w moim wieku plus minus, będą pamiętali jeszcze z wczesnych lat, jak biskupi napisali ten słynny list, który architektem był kardynał Kominek, z tą frazą, przebaczony, prosimy o przebaczenie. No, to był jedyny moment pewnie w całej historii PRL-u, kiedy spora część, ogromna część społeczeństwa zjednoczyła się z atakującymi biskupów właśnie komunista, że w czyim imieniu, dlaczego, jak mogą. No i pełna racja, że w kategoriach sprawiedliwości to zdanie było nieprawdziwe. W kategoriach politycznych nieprawdziwe, ekonomicznych bez sensu, socjologicznych takoż, czy historycznych. A w kategoriach ewangelicznych było niezwykłe. I okazało się niesłychanie ważne też w dziedzinie polityki społecznej z czasem i z latami. Ale wtedy było aktem odwagi ewangelicznej. Na rozum nie wolno było tak napisać. Ale napisali, bo tak chciał Chrystus. Tego w chorobie dzisiaj nie mamy. I myślę, że to jest jakiś wyrzut sumienia dla nas żyjących w Kościele. Że jak się patrzy na polską sytuację i polski Kościół, niby prężny, niby dużo osób, i tu jeszcze ciągle tam maleje, czy nie maleje, ale tłumy starych, młodych na drogach krzyżowych, ekstremalnych, nieekstremalnych, Bogu dziękuję. Ale jak się popatrzy na poziom podzielenia, właśnie tu są moi biskupi, a tam są tamci, tu są moje gazety katolickie, tam są tamte gazety katolickie, tam są ci politycy, a tam są ci politycy, i jednak obgadywania, i jednak agresja. Niekiedy czytam tweety posłów katolickich, w których jest pogarda. I wiem, że to jest niewiarygodne, to nie może być. Nie wolno być katolikiem i wyrażać w jakiś sposób jakikolwiek sposób pogardę. To wiadomo, że to jest na pewno nie z Ewangelii, na pewno przeciwko Ewangelii. Tu jakaś duża praca przed wszystkim, przed każdym z nas jest. Bo to jest jakaś miara takiej bezbożności. Jak pisze Jan Paweł już zmierzając do końca, Kościół ma misję głoszenia pojednania i trwania w świecie jako sakrament. Sakrament, czyli znaki, narzędzia pojednania. Kościół jest sakramentem przede wszystkim przez swoje istnienie jako wspólnota pojednana. Jest nim przez posługę wyjaśnienia Pisma Świętego, będącego radosną nowiną pojednania. Jest nim przez 7 sakramentów, które są źródłem życia Kościoła, narzędziami nawrócenia do Boga i pojednania między ludźmi. Czy jesteśmy sakramentem pojednania jako Kościół? I stąd ostatnie wezwanie Jana Pawła, niesłychanie ważne dla Polski dziś, bo myślę, że te podziały są miarą naszej powierzchowności w przyjęciu Ewangelii, naszej bezbożności, niewsłuchania się, proszę, aby stanowili jedno. Jedno to nie jest Gleichschaft, to nie jest, że udajemy, że się nie różnimy, tylko wiemy, że coś większego nas łączy, coś mniejszego nas dzieli. Ważnego, różnimy się, nawet trochę kłócimy, ale to jest spór w rodzinie. Ale nie pogardzamy, ale nie złościmy, ale nie kopiemy murów. Ludziom współczesnym, Jan Paweł, tak wrażliwym na konkretne świadectwo życia, Kościół powinien dawać przykład pojednania przede wszystkim we swoim łonie. Dlatego wszyscy musimy pracować nad uspokojeniem umysłów, zmniejszeniem napięć, przezwyciężeniem podziałów, uzdrowieniem ran zadawanych niekiedy sobie wzajemnie. Wszyscy. Ja, ty, my. Dzisiaj.